Pozwolę sobie przedstawić się Państwu jako Jan Nowak, pseudonimy Zych i Janek. W konspiracji, w akcji N, później kurier i dwukrotny emisariusz komendanta głównego Armii Krajowej. W powstaniu w radiostacji Błyskawica.
Szkic do portretu. Jan Nowak-Jeziorański.
Chyba jestem ostatnim człowiekiem już, który go nazywa Zdzisiem, ponieważ wszyscy panie Janie, ponieważ on miał ten pseudonim konspiracyjny Jan Nowak i dzisiaj już nikt nie wie, że jego imię chrzestne jest Zdzisław i że przed wojną on był po prostu Zdzisławem Jeziorańskim.
Pan Ryszard Matuszewski, krytyk, pisarz.
Otóż ten Zdzisław Jeziorański jest moim najbardziej długotrwałym kolegą szkolnym. Dlaczego? Ponieważ ja zmieniłem szkołę. 3 lata chodziłem do gimnazjum Batorego, po czym matka za radą kogoś z pedagogów przeniosła mnie do gimnazjum Mickiewicza jako do gimnazjum humanistycznego, stwierdzając, że mam raczej inklinacje humanistyczne. I nagle ku mojemu zdziwieniu zobaczyłem, że razem ze mną u Mickiewicza pojawił się Jeziorański. Był moim kolegą 3 lata u Batorego. Wobec tego to jest jedyny z moich kolegów, z którym ja byłem w jednej klasie przez całe 8 lat. Z tym, że u Mickiewicza od razu, bardzo wcześnie, pewna grupka kolegów z klasy się związała bardzo bliską przyjaźnią. Po prostu jakoś do siebie pasowaliśmy. Jeden to jest syn byłego wicepremiera, twórcy Gdyni, Eugeniusza Kwiatkowskiego. On był najbliższym przyjacielem Zdzisia, czyli Nowaka Jeziorańskiego w szkole i Jeziorański wykorzystał przyjaźń nie tylko z Jankiem Kwiatkowskim, ale z domem Kwiatkowskich, ponieważ nawiązał kontakt z Eugeniuszem Kwiatkowskim i za jego radą poszedł studiować ekonomię do Poznania u profesora Taylora, bo Kwiatkowski mu poradził, że to jest najlepsze studia ekonomiczne w Polsce. No, natomiast tutaj jest taka fotografia. Ja ją umieściłem na okładce 1. tomu moich wspomnień pod tytułem Żółte dzioby, zielone lata i fotografię zrobioną pod płotem na boisku przy gimnazjum Mickiewicza, gdzie od lewej stoją poległy w 1939 roku Janek Kwiatkowski, obok niego zarzucający mu rękę na ramię Zdziś Jeziorański, czyli Nowak Jeziorański. Trzeci to jest Jerzy Lęczowski, który później był profesorem w Berkeley, specjalistą od spraw Bliskiego Wschodu i nafty. Czwarty z kolei to jest bardzo wybitny krytyk, trochę postać szalona, ale bardzo interesująca. Jak zawsze uważałem go za swoje drożdże intelektualne, to był Janek Kot, zmarły w zeszłym roku. No i ostatni to ja. A no więc myśmy przede wszystkim byli grupką, która się na tle całej klasy wyróżniała, nie wiem czy korzystnie. Dlaczego my tu stoimy pod płotem i się fotografujemy? Inni grali w tym czasie w koszykówkę czy w siatkówkę. Myśmy byli taką grupką trochę przemądrzałych intelektualistów klasowych, którzy nie bardzo lubili kopać piłkę i właściwie mówiąc, rzecz, która nas uratowała z takiej pozycji lamagów szkolnych, to było harcerstwo. Myśmy mieli świetnie postawione harcerstwo w szkole i myślę, że zarówno Nowak Jeziorański, jak Kot, jak ja, zawdzięczamy temu harcerstwu bardzo wiele. To są zdjęcia z wycieczek. To jest nasz ukochany wychowawca i to siedzi Zdzisław Jeziorański. Jeszcze wtedy o żadnym Nowaku nie było mowy. I tutaj ten z tą blond cupryną to ja, a ten z tą trochę ciemniejszą to jest Zdzisław. To jest jakaś wycieczka harcerska, bo jesteśmy w mundurkach. To były lata najintensywniejszego rozwoju, więc już jakoś się kształtowały nasze zainteresowania. Mam wrażenie, że na przykład z tej piątki Tylko Zdzisz i Kwiatkowski nie pisali wierszy, bo nawet późniejszy badacz krajów Bliskiego Wschodu też grzeszył jakimiś wierszykami młodzieńczymi, no a my z Kotem to oczywiście. No ale za to Zdzisz mi strasznie zaimponował, kiedy byliśmy na zlocie słowiańskich skautów w Pradze, to był rok 31, więc na rok przed maturą. Tam grupkę spośród nas wydelegowano na taki objazd Śląska Zaolziańskiego i tych wszystkich ośrodków, gdzie mieszka ludność polska. Nowak Jeziorański pojechał na tę wycieczkę i to już były takie pierwsze przejawy jego instynktu politycznego. On to doskonale zrozumiał rolę polityczną tej delegacji do tej Polonii Czechosłowackiej i natychmiast potem wydrukował w prasie, i to dorosłej, a nie żadnej młodzieżowej, reportaż o tej Polonii na Śląsku Zaolziańskim. Ja pamiętam, jak mu zazdrościłem tego debiutu publicystycznego. To był właśnie taki początek jego późniejszej, głównie publicystycznej i politycznej twórczości. My w tych latach szkolnych widywaliśmy się ciągle, byliśmy stale razem, w 32 zdaliśmy maturę. Później troszkę się nasze drogi rozeszły, bo on pojechał studiować do Poznania. No ale oczywiście od czasu do czasu przyjeżdżał, widywaliśmy się. Znam, że on nigdy nie myślał, że będzie wielkim politykiem. On raczej szykował się na ekonomistę, miał zresztą napisany doktorat. No wybuchła nagle wojna. No a podczas okupacji tośmy się spotkali, odwiedziliśmy się, tylko żaden z nas nie powiedział drugiemu, co naprawdę robi, ponieważ byliśmy wszyscy związani konspiracyjnymi zasadami. Ja mu nie mówiłem, że ja jestem związany tam z WRN-em, z panem Sztorbdesztremem czy panem Zbrożyną w działalności konspiracyjnej, która miała zresztą głównie charakter prasowy. To nie była wojskówka, to była raczej taka akcja, wykorzystywano moje pióro. Natomiast on, zapytany przeze mnie, no a co ty robisz właściwie, powiedział, że on jest zarządcą nieruchomości. Natomiast nie powiedział mi wcale, że jest głęboko zaangażowany w konspirację. No i później znikł mi z horyzontu, a okazuje się, że został posłany i z ogromnym lutem szczęścia przedostał się do Sztokholmu, ze Sztokholmu do Londynu. Moje obserwacje są takie, dobiegam do 90, ale te szkolne i harcerskie więzy były najtrwalsze.
Po tygodniu uciążliwego oczekiwania do mieszkania Szwarców wpadł podniecony Trepczyński. Szykuj się, wykrzyknął od progu, szybko. Po chwili szliśmy spokojnym krokiem w kierunku portu. Dokąd płynie statek? Zapytałem półgłosem. Do Sztokholmu, odpowiedział Trepczyński. Nie bój się, na pewno do Sztokholmu, powtórzył. Będziesz w drodze 80 do 90 godzin. Pilnuj zegarka. Minęliśmy bramę portową. Pierwszy raz w życiu byłem w porcie gdyńskim. Na molu, przy którym przycumowany był szwedzki statek, przechadzało się dwóch niemieckich celników. Minęliśmy ich, nie patrząc w ich stronę. Dokerzy właśnie wracali z południowej przerwy. Dostałem łopatę do ręki i z dwoma wtajemniczonymi robotnikami wszedłem na pokład. Luki były otwarte, a nad statkiem pochylały się dźwigi. Idąc za tamtymi dwoma, wskoczyłem do luku. Niewielka przestrzeń pod pokładem w 3/4 wypełniona już była drobnym węglem. Zaczęliśmy go odgarniać. Trepczyński pozostał na zewnątrz. Rozglądał się pewno, czy ktoś nas nie obserwuje. Po chwili wskoczył do luku, wręczył mi zawiniątko z prowiantem. Trzymaj się teraz daleko od luku, żeby cię węgiel nie zabił. My cię zaraz zasypiemy, także cię sam diabeł nie znajdzie. Jedź z Bogiem. Załatw swoje sprawy i wracaj zdrów. Zrobił mi ręką znak krzyża na czole i wyskoczył na pokład. Posłusznie odsunąłem się od otworu. Po kilku minutach usłyszałem nad głową zgrzyt dźwigu. Z góry z hukiem runęła lawina węgla, zasypująca właz. Po upływie 2 minut lawina runęła po raz drugi. W luku zapanowały nieprzeniknione ciemności. Leżałem na węglu. Ręką mogłem dotknąć metalowych płyt pokładu. Nade mną dudniły kroki robotników i marynarzy. Rozlegały się pokrzykiwania i warkot dźwigów. Później wszystko się uspokoiło i rozległy się inne głosy. Niemiecki szwargot i poszczekiwanie psów. To celnicy sprawdzają statek. Niemieckie głosy ucichły i na pokładzie zaległa znowu cisza. Dopiero po godzinie statek zaczął drżeć. Z początku lekko, później coraz mocniej. Ruszyły maszyny. Poczułem w tym momencie niewypowiedzianą błogość. Jestem tu bezpieczny jak w grobie. Za mną pozostają Niemcy, gestapo, okupacja. Przede mną wielka, nieznana przygoda. Inny kraj, inni ludzie. I ważna misja. Miałem duszę wypełnioną szczęściem. Jakby wszystkie niebezpieczeństwa były już pokonane. Według Kurta podróż miała trwać 80 godzin. 3 doby i 8 godzin. Po upływie doby nieustający deszcz węglowej mazi przestał przeszkadzać w zaśnięciu. Nieoczekiwanie już po 40 godzinach motory statku stanęły. Podróż do Sztokholmu miała trwać 2 razy dłużej. Czyżby to była Kopenhaga? 5 nad ranem. 22 kwietnia. Po takiej podróży wylądować w rękach gestapo. Wytężyłem słuch, by przez metalową przegrodę uchwycić słowa i zorientować się, po jakiemu mówią poruszający się nad głową ludzie. W każdym razie po skandynawsku. Było już 9 rano, gdy właz od luku został otwarty i wielka szufla dźwigu zaczęła wydobywać węgiel. Raz, drugi, trzeci i czwarty, aż w końcu słup dziennego światła rozjaśnił przestrzeń pod pokładem. Nie miałem nic do stracenia. Nie było mowy o tym, by dało się wymknąć niespostrzeżonym. Między jednym a drugim opuszczeniem szufli dźwigu podczołgałem się pod otwór luku i zacząłem wrzeszczeć. Nad głową w górze widziałem kwadrat niebieskiego nieba, a później głowy spozierających w dół blondasów. Po chwili kilka mocnych ramion wyciągnęło mnie na pokład niczym pstrąga z wody. Musiałem zamknąć oczy, odwykły od światła dziennego i blasku słońca.
Wobin ich,
wyszeptałem po niemiecku.
Gotland, Gotland,
odpowiedziało kilka głosów. Wyspa Gotland.
Szwecja.
Fala świeżego powietrza uderzyła w płuca jak mocne chluśnięcie wiadra zimnej wody. Poczułem szum w uszach i zemdlałem.
Ja o tym wszystkim dowiedziałem się dopiero w Londynie w 1946 roku, kiedy znowuż dziwnym przypadkiem zmobilizowany po wojnie do wojska, przydzielony do wojskowej gazety Polska Zbrojna, zostałem wytypowany przez naczelnego redaktora tej gazety na uczestnika pierwszej wycieczki dziennikarzy polskich po wojnie do Londynu. I teraz bardzo zabawne było nasze spotkanie, bo skąd ja się o nim dowiedziałem, że on jest w Londynie? Spotkałem się z kolegą, z którym przed wojną współpracowałem w Kuźni Młodych, a który później był dziennikarzem w Gazecie Polskiej. Nazywał się on Ryszard Kiersnowski. I on mi mówi, wiesz, tu jest taki twój bardzo bliski kolega, ale on powiedział, że on z dawnym Rysiem Matuszewskim to się bardzo chętnie spotka, ale z oficerem polityczno-wychowawczym Armii Marszałka Rzymierskiego to nie ma ochoty się spotkać. Bo on nie wiedział, że ja byłem zmobilizowany. To ja oczywiście wyciągnąłem od niego, kto to jest, wziąłem telefon, zadzwoniłem. Zdzisiek, no radość, długa rozmowa, wyjaśnienie sobie wszystkiego. No i właściwie to się potem powtarzało, bo jak ja w 57 roku pojechałem pierwszy raz po czasach stalinowskich, po październiku dostałem paszport na zachód i zjawiłem się w Paryżu, to w pewnym momencie zjawił się u mnie pan, który powiedział, że ja bym się chciał zobaczyć z panem Nowakiem Jeziorańskim, który już wtedy był dyrektorem Radia Wolna Europa. Ja powiedziałem naturalnie. No i on zorganizował niesłychanie konspiracyjne spotkanie.
Na otwarcie rozgłośni Polski 3 maja 1952 roku. Do was się zwracam, rodacy, którzy słuchacie mnie na ziemi polskiej. Będziemy mówili wam prawdę o wypadkach rozgrywających się w świecie, którą sowiecki reżim chce przed wami ukryć, by zabić w was resztki nadziei. Będziemy informowali was o wszystkich poczynaniach polskich na arenie międzynarodowej. Będziemy prowadzili na falach eteru walkę z rusyfikacją i sowietyzacją polskiej kultury. Walkę z wynaradawianiem młodzieży. Będziemy walczyli z fałszowaniem naszej historii i naszych tradycji. Będziemy przedstawiali wam polską niezależną myśl polityczną, która zdławiona została w ujarzmionym kraju, lecz rozwija się dalej swobodnie w warunkach wolności. Rodacy, gdziekolwiek jesteście, pamiętajcie, Polska żyje, Polska walczy, Polska zwycięży.
Najpierw napisałam do niego list, czy chciałabym rozpocząć pracę w rozgłośni Polski Radia Wolna Europa. On odpisał, żebym przyjechała.
Pani Alina Grabowska-Pert.
I przyjechałam do Monachium. To był rok 1971. A potem pracowałam w radiu przez wiele, wiele lat. Pan Jan był dyrektorem rozgłośni do 1976 roku. I przez cały czas oczywiście współpracowaliśmy ze sobą. On nas ściągnął do Monachium, do pracy w tej rozgłośni, wiele osób z emigracji polskiej, z emigracji politycznej, kulturowej, jak również wiele osób, które znajdowały się na emigracji, mogły współpracować z naszą rozgłośnią i dzięki temu w jakimś sensie pewien poziom życia utrzymywać, nawet jeśli oni mieszkali w Stanach Zjednoczonych w tym czasie, czy w Londynie przede wszystkim, czy we Francji. I on stworzył tą rozgłośnię, prawda? To jest jego absolutna, niebywała zasługa dla całej historii Polski. I może co jest bardzo ważne, że rozgłośnia broniła ludzi najrozmaitszych, broniła każdego właściwie, kto był atakowany. I to niezależnie od poglądów, czy wcześniejszej przynależności do partii. Zasada była taka. Broni się każdego, kto jest atakowany przez te władze PRL-owskie. Potem była cała seria tych ataków polegających z kolei na rozsyłaniu fałszywek przez władze PRL. One były również skierowane przeciwko panu Janowi, ale i w kraju także one funkcjonowały. Radio nasze zawsze występowało w obronie tych ludzi atakowanych tymi właśnie fałszywkami przede wszystkim. Czy to był Antoni Słonimski, czy to był Lech Wałęsa. Myślę, że ta postawa pana Jana Nowaka spowodowała właśnie obronę ludzi przed atakami propagandy PRL-owskiej i partii. To jest niesłychanie ważne.
Gdzieś w początkach działalności Radia Wolna Europa odwiedził polską rozgłośnię młody, 25-letni Polak z Montrealu. Zdziwiłem się, kiedy z rozmowy wynikło, że sympatyczny blondyn o typowo polskim wyglądzie, mimo młodego wieku zdobył już doktorat z dziedziny nauk politycznych na Uniwersytecie w Harvardzie i jest wykładowcą na tej elitarnej uczelni amerykańskiej. Orientował się świetnie w sytuacji w Polsce i w całym bloku wschodnim. Interesował się bardzo żywo działalnością radia, a mnie osobiście ujął z miejsca, a nawet wzruszył znajomością historii Armii Krajowej i wnikliwymi pytaniami na ten temat. Rozstałem się z młodym rodakiem przekonany, że zapowiada się na wybitnego uczonego. Nie przeczuwałem jednak ani przez chwilę, że w ćwierć wieku później Zbigniew Brzeziński będzie pierwszym Polakiem, który znajdzie się w Białym Domu jako główny doradca prezydenta Stanów Zjednoczonych w sprawach obejmujących całokształt wielkiej strategii supermocarstwa.
Halo?
Tak, jestem.
Pan profesor Zbigniew Brzeziński. Panie profesorze, łączymy się specjalnie z panem, ponieważ są urodziny Jana Nowaka Jeziorańskiego.
Znam Janka Nowaka od wielu, wielu lat. Jest to mój bliski, osobisty przyjaciel, no a poza tym w szeregu sprawach bardzo ze sobą współpracowaliśmy.
Panie profesorze, czy to prawda, że pan się nie może obejść bez Jana Nowaka Jeziorańskiego w Waszyngtonie?
No więc to jest bardzo miłe stwierdzenie, aczkolwiek od roku muszę się obejść bez niego. No i oczywiście przez wiele lat musiałem się obejść bez niego, zanim on się zjawił. Ale fakt jest faktem, że podczas jego obecności tutaj bardzo ze sobą współpracowaliśmy.
No właśnie, może sięgnijmy do tamtych czasów, kiedy panowie się poznali. Jak to było?
To było bardzo dawno temu, w 1953 roku. Byłem w podróży po Europie i będąc w Monachium oczywiście odwiedziłem Janka Nowaka, bo słyszałem o jego nie tylko działalności jako kierownika rozgłośni polskiej w wolnej Europie, ale również jego działalności podczas wojny, jego udziału w walce o niepodległość, o jego misjach do Armii Krajowej i z powrotem od Komendy Głównej Armii Krajowej do Londynu. Aczkolwiek nie brałem bezpośredniego udziału w tym, co się działo w kraju, będąc za granicą, to jednak identyfikowałem się jak najgłębiej z ruchem oporu, z Armią Krajową, z Szarymi Szeregami, który prawdopodobnie byłbym, gdybym był podczas wojny w Warszawie. I chciałem dlatego też go poznać. I od razu w jakiś sposób nawiązaliśmy bardzo bliski, osobisty kontakt, który trwa od tego czasu. Już niedługo będzie przecież właściwie 50. rocznica tego kontaktu. Ja zawsze byłem pod wielkim wrażeniem, do jakiego stopnia Nowak żyje Polską i działa w 100% tylko na rzecz Polski. I to było zawsze dla mnie szalenie imponujące. Poza tym wiem, że będąc w wolnej Europie, walczył w sposób jak najbardziej intensywny, czasami nawet wybuchowy, bo zawsze był człowiekiem nieco wybuchowym, o stanowisko Polski, o interesy Polski, nawet swoimi współpracownikami i kierownikami amerykańskimi. To mi zawsze szalenie imponowało. Po jego przejściu do Waszyngtonu ja mu ułatwiłem kontakty z administracją, zrobiłem go konsultantem Rady Bezpieczeństwa Narodowego i w ten sposób on miał również bezpośredni kontakt do najwyższych czynników tutaj. Kontakt, który wykorzystywał w sposób znakomity i trwały i bezustanny, ażeby promować interesy niepodległej Polski. Więc to jest człowiek, który właściwie całe życie identyfikował się ze sprawą niepodległości Polski. I to mi zawsze szalenie imponowało i bardzo się z tym sam identyfikowałem.
Panie profesorze, jaki moment z waszych wzajemnych stosunków pan pamięta jako ten może najbardziej dramatyczny lub może taki najbardziej charakterystyczny?
Było wiele momentów wspaniałych, czasami przykrych, bezwzględnie wypłynięcie na powierzchnię życia politycznego Solidarności i jej prawdopodobny triumf polityczny był źródłem fantastycznego zadowolenia dla niego, jak również i dla mnie. Wprowadzenie stanu wojennego było źródłem nie tylko dużego zaniepokojenia, ale również poczucia historycznej porażki. Ale używam słowa porażka świadomie, bo to nie było coś, co nie było do odwrócenia. Czuliśmy mimo wszystko razem, że to jest jednak okres trudny, ale przejściowy. No i w końcu oczywiście wspaniała chwila, kiedy Polska została wprowadzona do sojuszu i Senat amerykański ratyfikował członkostwo polskie w sojuszu. To były chwile wyjątkowe i pamiętne, ale ich było jeszcze wiele innych. Pierwsza wizyta papieża do Polski, co od razu dało się wyczuć, że to jest zapowiedź zupełnie innej przyszłości niż tą, którą przewidywał reżim komunistyczny. To były momenty, które natychmiast nasuwają się na myśl, kiedy myślę o naszych wspólnych wysiłkach.
A jak pan przyjął decyzję Jana Nowaka-Jeziorańskiego powrotu do Polski?
Z bardzo mieszanymi uczuciami. Z jednej strony doskonale rozumiałem, dlaczego on to robi i że to jest właściwie słuszna decyzja, nawet z punktu widzenia historycznego. Z drugiej oczywiście strony czułem, że będzie mi tu brak tych codziennych rozmów na temat tego, co się dzieje w środkowej Europie, a w szczególności w Polsce, że będzie po pewnym czasie mi brak tych czasami nawet przesadnie dramatycznych telefonów, które zaczynały się zawsze z słowami Zbyszek, Zbyszek, nastąpiła katastrofa, straszna katastrofa. Bo to był sposób jego działania. I czasami to było nawet trochę irytujące, ale od razu sobie zdałem sprawę, że również będzie mi tego bardzo brak.
To kiedy możemy się pana w Polsce spodziewać, bo sądzę, że pan zechce odwiedzić pana Nowaka-Jeziorańskiego.
Sądzę, że już niedługo.
Co chciałby pan przekazać panu Nowakowi teraz właśnie w dniu jego urodzin?
Sądzę, że to, co powiedziałem. W bezpośredniej rozmowie oczywiście będziemy mówić bardziej osobiście, ale
oczywiście
patrząc na to w szerszej perspektywie, to co pani powiedziałem, jest oczywiście również skierowane w jego kierunku. Ma jeszcze dużo do zrobienia.
Serdecznie dziękuję.
Wszystkiego najlepszego.
Dziękuję, do widzenia. Pamięta pani przyjazdy na przykład jakichś ludzi?
No, ale to już później, bo za czasów pana Jana Nowaka to żadnych otwartych przyjazdów być nie mogło. Przecież ci ludzie by od razu potem po powrocie zawędrowali prosto do więzienia. On miał bardzo dobre kontakty z ludźmi z kraju, nawet z ludźmi z najwyższych kręgów władzy, z najwyższych kręgów partyjnych, ale to były kontakty zamknięte całkowicie. Poza tym były osoby, które z nami współpracowały, informowały o tym, co się w Polsce dzieje, jak na przykład profesor Władysław Bartoszewski, ale też nikt prócz Jana Nowaka o tym nie wiedział. Natomiast w późniejszym okresie, no od lat, początku lat 80., to już mieliśmy pełno gości w Monachium. No nie wiem, przyjeżdżał do nas Wiktor Woroszylski, przyjeżdżał Andrzej Drawicz. Myśmy nawiązali znakomite kontakty ze środowiskiem ludzi kultury, i szczególnie ludzi kultury i opozycją, która się pojawiała w Niemczech, z działaczami opozycji, i którzy zawsze, za każdym razem byli również w Monachium.
Kiedy zadzwoniłam do pana z prośbą o rozmowę na temat Jana Nowaka Jeziorańskiego, powiedział mi pan, ma pani to u mnie jak w banku.
Ja znam Jana Nowaka Jeziorańskiego blisko 40 lat.
Redaktor Adam Michnik, naczelny redaktor Gazety Wyborczej.
Jan Nowak Jeziorański jest bardzo rzadką w Polsce mieszaniną romantyzmu, pragmatyzmu i niesłychanie trzeźwej oceny realiów, a jednocześnie jest to człowiek, który wie, że w pewnych sytuacjach trzeba iść pod prąd opinii publicznej, i on ma odwagę to robić. Człowiek, który odegrał ogromną rolę w Waszyngtonie, miał tam taki pseudonim Mr. Poland, i który zrobił dla sprawy polskiej tyle, że tego się w ogóle przecenić nie da.
W jednej ze swoich książek napisał o panu, taki właśnie to był felieton, i mówił o tym pierwszym spotkaniu.
To było w Monachium.
W Monachium.
Tak, ja byłem w Monachium w 1964 roku, po maturze zaraz. I poznałem wtedy nieżyjącego już pisarza Tadeusza Nowakowskiego, którego książkę Obóz Wszystkich Świętych i Syn Zarzumionych, to były dla mnie przeżycia. I Tadeusz Nowakowski zaprowadził mnie wtedy do Englische Garten, do wolnej Europy, i do gabinetu Jana Nowaka Jeziorańskiego. Ja miałem 18 lat, byłem wychowankiem do normalnej szkoły, i mimo że należałem do tych zbuntowanych, no to jednak wolna Europa to było wtedy coś, co mroziło krew w żyłach ze strachu. No. To zrobiło, pamiętam, na nim ogromne wrażenie, że młody człowiek nie boi się. No, prawdę mówiąc, tym było mniej odwagi, a więcej braku wyobraźni. Pamiętam taką rozmowę. I to jakieś takie było czterogodzinne spotkanie chyba. Bardzo ciekawe dla mnie. No, oni chcieli usłyszeć z pierwszej ręki, co mówi młody maturzysta, który zaraz do Polski wraca i będzie studentem. I wtedy też poznałem, akurat w Monachium bawił Zbigniew Brzeziński, i wtedy też Jan Nowak zafundował mi, można powiedzieć, bo to był niesłychany dar, prawda? Ma możliwość chyba też dwugodzinnej rozmowy z profesorem Zbigniewem Brzezińskim, którą też świetnie pamiętam, niektóra zrobiła na mnie ogromne wrażenie wtedy. Rozmawiali z gówniarzem, tak jakby to był pełnowartościowy partner. To mi się nigdy w życiu przed tym nie zdarzyło.
A późniejsze spotkania?
O, to wiele ich było, wiele. Ja pamiętam, jak wiele lat później nie wyjeżdżałem i dostałem paszport w 76 roku na zaproszenie Jean-Paul Sartre. Jak na to był radą, więc myśleli, że lepiej się mnie pozbyć. I już wiosną 77 pojechałem do Austrii, gdzie w górach Tyrolu swój domek miał właśnie Jan Nowak Jeziorański. Tam spędziłem u niego chyba dwa dni, już nie pamiętam, półtora dnia. No. I to wtedyśmy wiele godzin się rozmawiali, wiele, wiele godzin. To było bardzo ciekawe i dobrze to zapamiętałem. I on to jakoś zamarkował. On wtedy kończył pisać Kuriera.
Przypominam sobie taką scenę, bo my obchodziliśmy zawsze bardzo, bardzo uroczyście rocznicę powstania rozgłośni, czyli 3 maja. Zawsze co roku z tego powodu były w rozgłośni naszej imprezy, spotkania, koncerty. I tutaj też mieliśmy, na początku lat 70. mieliśmy takie spotkanie. To było spotkanie w lokalu wypożyczonym od hotelu Hilton, który mieści się w Monachium tuż obok ówczesnego budynku Radia Wolna Europa w Angielskim Ogrodzie. I tam właśnie Jan Nowak, jak zwykle, wygłosił okolicznościowe przemówienie. A mówił mniej więcej tak. Drogie koleżanki, szanowni koledzy, dziś w rocznicę powstania naszej rozgłośni pragnę wam przedstawić tę wizję, jaką stale mam przed oczyma. Otóż wyobrażam sobie, że pewnego dnia wsiadamy wszyscy do pociągu linii Monachium-Warszawa. I po kilkunastu godzinach znajdujemy się w naszym kraju, który jest wolny i niezależny. I głęboko wierzę, że taki dzień jeszcze nadejdzie za naszego życia. Tak mówił Jan Nowak-Jeziorański na początku lat 70., kiedy jeszcze nikt nie przypuszczał ani, że powstanie Solidarność, ani, że nastąpi okrągły stół. Nastąpią zasadnicze przemiany w tej części świata. Pamiętam też, co się działo, kiedy po raz pierwszy pan Jan przyjechał do Polski. Jakaż to było entuzjazm na lotnisku, tłumy go witały, bo to pokazywała telewizja, więc ja płakałam, muszę powiedzieć, ze wzruszenia również, widząc to w Monachium w telewizji chyba. Także ja sądzę, że otworzyły się zupełnie nowe możliwości przed nimi i on z tych możliwości w pełni skorzystał.
To było niezwykle złe spotkanie, pamiętam. Wtedy konstruował się rząd Tadeusza Mazowieckiego. Myśmy chyba się spotkali wtedy w rezydencji u Johna Davisa. Pamiętam, chyba był profesor Gieremek, chyba był Jacek Kuroń, ja byłem, może Zbyszek Bujak. Natomiast to było niezwykle wzruszające. Ja muszę powiedzieć, że tak jak sam Jan mi mówił, że musiał się na nowo przywitać z ojczyzną, to ja miałem podobne wrażenie. Mianowicie jak go zobaczyłem w Warszawie, że ja żyję w innej Polsce już. Że ja zawsze miałem to poczucie, że PRL to nie jest moje państwo. Natomiast jak rozmawiałem w Monachium z Nowakiem Jeziorańskim, czy w tym Tyrolu, jak rozmawiałem w Paryżu, z Giedroyciem, czy z Czapskim, czy z Zygmuntem Hercem, czy z Konstantym Jeleńskim, to miałem wrażenie, że to są ludzie z mojej Polski. I nagle te Polski mi się spotkały w osobie Nowaka Jeziorańskiego w Warszawie. I to było niezwykłe przeżycie. Ci ludzie o tak różnych doświadczeniach gdzieś się spotykają i potrafią z sobą przyjaźnić się, rozmawiać, nawet spierać się, bo myśmy się spierali często, ale to były zawsze spory przyjaciół.
To teraz, po powrocie tutaj do kraju, ogromną rolę zaczął odgrywać. Stał się najbardziej znaną osobistością, do której ludzie mają, w tym sensie najbardziej znaną, że ludzie mają do niego zaufanie. Wiedzą, że jest człowiekiem uczciwym, bezstronnym, neutralnym. Ja niedawno byłam na takim spotkaniu organizowanym przez Radę Chrześcijan i Żydów, gdzie on dostawał nagrodę, kolejną zresztą, którąś z nagród. I tam go przedstawiano jako, cytuję, człowieka pojednania. I to jest prawda. Na tym to wszystko polega. To jest człowiek pojednania. Nie tylko w sprawach polsko-żydowskich, polsko-niemieckich. Właściwie to jest człowiek, który opowiada się za pojednaniem wszystkich ludzi.